Pragnę powitać ekspertów, prelegentów, uczestników tegoż panelu, pana generała brygady Andrzeja Kowalskiego, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana pułkownika Adama Jawora, eksperta i oficera w stanie spoczynku, eksperta od spraw służb specjalnych i pana profesora Karola Polejowskiego, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, niemalże codziennie jesteśmy atakowani w przestrzeni medialnej różnymi informacjami, które podważają polską historię, polskie dokonania w historii, zwłaszcza w tej najnowszej. Z ofiary II wojny światowej stajemy się sprawcami licznych przestępstw, zbrodni, a nawet próbuje się nas obarczyć odpowiedzialnością za doprowadzenie do sytuacji geostrategicznej, w której doszło do wybuchu II wojny światowej. I mogłoby nam się zdawać, że to wszystko jest gdzieś tylko sferą publicystyki, że wszystko jest gdzieś kwestią tylko wojny propagandowej, jakichś agencji prasowych, ale tak nie jest. Dlatego dzisiaj z ekspertami chcę Państwa zwrócić uwagę na kwestię następującą, a mianowicie, że te działania wymierzone w Najjaśniejszą Rzeczypospolitą są działaniami systemowymi, zaplanowanymi, kontrolowanymi. Tutaj pojawi się znak zapytania, bo ja nie chcę przesądzać o tym wszystkim. Od tego są też nasi eksperci. I pierwsze pytania do pana generała Andrzeja Kowalskiego, człowieka, który kierował strukturami służb specjalnych w wolnej, niepodległej Polsce i jednocześnie badacza dziejów polskiego wywiadu, naszych sukcesów i porażek. Czy w dziejach tej wojny cichego frontu, wojny wywiadów, jest jakaś operacja, w której siły, służby specjalne rosyjskie, wówczas sowieckie, dokonały tak naprawdę bardzo sprawnego operacyjnego uderzenia w wiarygodność polskich służb, polskiego państwa, czy jakąś taką operację, która też będzie składła fundament podziałania w sektorze polityki później historycznej, pan generał mógłby wskazać?
Dziękuję bardzo za zaproszenie. W środowisku historyków bardzo trudno jest wejść na pole historycznych rozważań, ale cóż, zgodziłem się na tę rolę. Tutaj najbardziej chyba modelowym przykładem, który najczęściej w historii jest przywoływany, to jest operacja Trust, którą realizował sowiecki wywiad na kierunku Europy Zachodniej. To nie tylko na kierunku polskim, ale w ogóle na kierunku Europy Zachodniej. Operacja, która trwała kilka lat i która jest wskazywana przez historyków jako modelowa operacja dezinformacyjna. Przy czym operacja Trust jest czymś o wiele bardziej skomplikowanym niż zwykła operacja dezinformacyjna. Ma różne swoje fazy, ma swoją wewnętrzną dynamikę. Dla tych wszystkich, którzy nie znają tych faktów, warto króciutko wspomnieć, że cały pomysł urodzi się gdzieś na przestrzeni 1921 roku w sowieckich służbach specjalnych. Tutaj nic dziwnego, że historycy rosyjscy wskazują, że geniuszem, który to wymyślił, jest sam on, szef ČK, czyli Feliks Dzierżyński. To możemy, myślę, włożyć między bajki. Raczej bym się spodziewał, że tak naprawdę pomysł zahacza o głębie archiwów ochrony, które przecież prowadziła wieloletnie operacje infiltracyjne wobec rodzących się struktur anarchistycznych w czasach carskich. I właśnie ochrana miała oficerów, którzy doskonale rozumieli, w jaki sposób można prowadzić operacje, które związane są z przejmowaniem inicjatywy w różnego rodzaju ugrupowaniach anarchistycznych, podstawianiem stworzonych przez siebie podmiotów do kontaktów z organizacjami anarchistycznymi. To były doświadczenia, które pochodziły tak naprawdę z tamtych lat. Więc nic dziwnego, że w 21 roku to też, w czym uczestniczyli jakby z drugiej strony będąc bolszewicy, czyli kiedy byli ofiarami działań ochrony, nic dziwnego, że ten koncept mógł do nich wrócić. I wpadli na taki pomysł, że w momencie, kiedy jesteśmy bardzo słabym państwem, kiedy po wojnie polsko-bolszewickiej, po wojnie domowej, właściwie tak naprawdę Brakowało tylko tego, kto wyciągnie poduszkę spod umierającego trupa, żeby już kompletnie już zamarł. Bolszewicy mieli taką świadomość. Jest taka wypowiedź jednego z bolszewickich liderów, który mówi do ambasadora niemieckiego, właśnie coś podobnego, że właściwie to gdyby nam tą poduszkę wyciągnąć, to już byśmy umarli. Wtedy, kiedy mają potworne problemy gospodarcze, mają ogromne problemy wewnętrzne, kiedy właściwie żyją z taką świadomością, że około, różne są szacunki, od 1,5 do 3 milionów białych Rosjan emigrowało w Europę Zachodnią, przeważnie byli to żołnierze, był to establishment urzędniczy, czyli tak naprawdę jest potencjał też finansowy, organizacyjny do tego, aby za jakiś czas znowu rozpocząć interwencję zbrojną gdzieś na terenie Rosji sowieckiej, mając taką pełną świadomość, że wszystko im się wali. Nagle przechwytują informacje o tym, że istnieje mała organizacja, bardziej klub dyskusyjny niż organizacja o charakterze bojowym czy organizacja niebezpieczna, która jest organizacją monarchistyczną i funkcjonuje gdzieś w Rosji, gdzieś w Moskwie. Przechwytują te informacje i z tego rodzi się dopiero koncept, że właściwie możemy przechwycić organizację, możemy udać, że istnieje silny podmiot na terenie Rosji, który może zagwarantować coś takiego jak powstanie i obalenie rządów bolszewickich. I możemy ten podmiot na tyle nadmuchać, aby można było przekonać poprzez różnego rodzaju sprytnie nawiązane kontakty zachodnią Europę, żeby poczekać, nie interweniować. Na czym zasadzał się ten koncept? On się zasadzał na tym, że w Europie Zachodniej wcale nie było gotowości, żeby interweniować. Ta gotowość była tylko w części establishmentu europejskiego, głównie oczywiście tego establishmentu, który był na kontakcie czy w kontakcie z emigracją rosyjską, ale państwa europejskie, duże państwa europejskie nie planowały w tym momencie czy w tej chwili interwencji w Rosji. Były debaty polityczne na ten temat, były wewnętrzne spory, nie było jasnego scenariusza, będziemy interweniować w Rosji. Więc Rosjanie, podrzucając taką informację na Zachód, mieli zagwarantowane, że ona będzie przyjęta przynajmniej przez część establishmentu zachodniego jako coś, co jest wybawieniem od naszego jakiegoś zobowiązania, że musimy interweniować. Więc rozpoczyna się jakby najważniejsza część projektu rosyjskiego, 21 rok na jesieni, około listopada prawdopodobnie, bo być może nawet we wrześniu, ale tutaj historycy nie są ze sobą zgodni. W listopadzie 21 roku jest na pewno ten moment, kiedy już informacja idzie na Zachód. Ona idzie przez Estonię, niezależnym kontaktem też idzie do Berlina, przez Estonię wchodzi do Polski, rozprzestrzenia się po państwach europejskich, rozprzestrzenia się po środowisku migracyjnym rosyjskim i rozpoczynają się jakby dwie linie oddziaływania plus trzecia mniejsza. Pierwsza ważna to jest taka, że przekaz jest adresowany do rządów europejskich. Druga bardzo ważna to jest przekaz w kierunku do rządów europejskich plus migracji rosyjskiej, bo to jest wspólny przekaz. Druga linia bardzo ważna to jest na rynek wewnętrzny, czyli monarchistyczna organizacja centralnej Rosji staje się jakby głównym podmiotem, który jak magnes przyciąga wszelkie inne inicjatywy, czyli czeka, zaczyna kontrolować wewnętrzny rynek opozycyjny. Zupełnie jak ochrana kiedyś. No i trzecia rzecz, bardzo ważna, rozpoczyna się możliwość dotarcia do konkretnych komórek wywiadowczych estońskiego wywiadu, polskiego wywiadu, francuskiego, niemieckiego, brytyjskiego i poprzez to jakby możliwość rozpoznawania działalności tych wywiadów na kierunku rosyjskim. Trzy różne poziomy działania skierowane przeciwko Zachodowi, w tym przeciwko Polsce. I tutaj oczywiście pojawia się taka narracja, ona jest oczywista i jakby słuszna. Po tych kilku latach, kiedy operacja cały czas świetnie funkcjonuje i coraz bardziej Rosjanie uzyskują przewagę nad Zachodem na każdej na każdym z tych poziomów, łącznie z tym poziomem infiltracji służb wywiadowczych, niestety polskich też. W 1927 roku zapada decyzja o zwinięciu operacji. Niejaki Edward Opperput w Tallinie, nie, w Helsinkach ujawnia, że jest prowokatorem rosyjskim i całą tą operację tak naprawdę robiło ČK. Jest niesamowita fala takiego uderzenia po wywiadach zachodnich, które przeżywają potworne turbulencje w związku z tym, że wszystkim opadają już łuski z oczu i widać było, że przez kilka lat, różnie to się liczy, tam 5-6, byli wodzeni za nos przez służby rosyjskie. To jest taka mniej więcej opowieść o operacji Trust. Ale, budzi się pewne ale. Kiedy mówimy o tym, że jest to największa klęska polskiego wywiadu i kontrwywiadu, czy tak naprawdę oddziału drugiego w tamtych latach, zapominamy o jednej rzeczy, moim zdaniem szalenie istotnej, i to jest coś, co w tej chwili warto by było postawić jako pytanie uderzające w współczesność, czy kwestię uderzającą we współczesny stan naszego państwa. Rzadko kto pogłębia studia w tym kierunku, równolegle oczywiście opisując operację Trust, pogłębia studia w tym kierunku, żeby zobaczyć, jaki był aparat polskiego oddziału drugiego w tamtym czasie. Czym tak naprawdę dysponował oddział drugi na kierunku wschodnim? Ilu było oficerów, którzy pracowali na kierunku wschodnim? Jeżeli pominiemy struktury dywizyjne korpusów czy armii, bo tam były też komórki oddziału drugiego, to wiemy o tym, że mamy tak naprawdę, jak policzymy wszystkiego, to mamy może 5 oficerów polskiego wywiadu zaangażowanych, może nawet mniej niż 5, zaangażowanych w zderzenie z Rosjanami. Po stronie rosyjskiej sam główny sztab dowodzony przez Artura Artuzowa w jego specjalnej komórce, która była stworzona do tej operacji, to tylko w tej komórce pracowało 5 oficerów, którzy montowali całą akcję przeciwko Polsce i przeciwko Zachodowi. Do tego jeszcze dysponowali zespołem dowodzonym przez generała Potapowa, to taki biały generał, który przyszedł na stronę rosyjską, komórkę, która konstruowała cały przekaz dezinformacyjny, czyli pisała materiały podrzucane wywiadom. A po polskiej stronie mieliśmy garstkę ludzi, którzy tak naprawdę nigdy nie byli przeszkoleni do tego typu operacji. Nigdy czyli nie mieli takiej umiejętności.
Wejdę tutaj w słowo, panu Grabowiczu. Kadry decydują o wszystkim. Kadry
w dużej mierze tak.
Świadomość tego, że wojna wywiadów to nie są tylko akcje agentów, ale jak najbardziej pojawiają się nowe przestrzenie aktywności przeciwnika, kognitywna wojna, mentalna, na którą, tak jak tutaj pan generał wskazuje, na takie postrzeganie tej konfrontacji, nie takie linearne typu wywiad wojskowy czysty, wówczas dwójka nie była przygotowana. A jak teraz, panie pułkowniku, to wygląda w chwili obecnej? Zaraz wrócimy do operacji Trust, ale jak to wygląda obecnie? Czy ten sektor aktywności wrogich zewnętrznych służb specjalnych dotyczy również sektora polityki historycznej, czy polityka historyczna jest niejako wyjęta, bezpieczna z aktywności obcych służb specjalnych, przede wszystkim rosyjskich?
Jak państwo myślicie, kto jest szefem rosyjskiego towarzystwa historycznego? Szef służby wywiadu Rosji, Siergiej Naryszkin. Tak a propos. Uzupełnienie do Trustu i do jest, mamy, musimy zmierzyć się z pewną dekonstrukcją mitu. Rosyjskie służby specjalne to nie był geniusz Dzierżyńskiego, tylko oparcie się na dwóch, można powiedzieć, najbardziej wybitnych postaciach, jeżeli chodzi o rosyjskie służby specjalne. Generale Batiuszynie, twórcy nowoczesnego wywiadu wojskowego, carskiego, i Zubatowie, twórcy wywiadu ochrony. Zresztą jeżeli przeczytamy sobie historiografię rosyjską profesora Zdanowicza, to jest mowa tak zwanej Zubatowszczyzny. Czyli tak naprawdę w naukach historycznych, historiografii pojawia się stwierdzenie. Czeka, gdyby nie ochrona, nie byłoby i wywiad rosyjski, nie byłoby operacji typu Trust. Teraz jeżeli mówimy o politykę historyczną, polityka historyczna jest narzędziem każdego państwa. Kształtowanie, jak wizja wygląda, jak postrzegamy jesteśmy. No można powiedzieć, na czym polega dobra polityka historyczna. Jak myślicie państwo, czym się różni szczur od chomika? Chomik ma lepszy PR po prostu. I tak się od tego to się rozpoczyna. Tak? Ta polityka historyczna, każde państwo ma swoją politykę historyczną. Państwem, które genialnie, jeżeli podeszło do polityki historycznej, w Europie są na przykład Niemcy. Wprowadzenie do pojęcia naziści, a nie Niemcy, wynika, że Niemcy były okupowane przez jakich nazistów. Później jest jeszcze ludzie z wywiadu Gehlena, Benzlinger, pojęcie polskie obozy koncentracyjne. Dlaczego polskie obozy? Bo geograficznie znajdowały się na terenie ziem polskich. U nas budza to oburzenie, natomiast jeżeli zapytamy młodego człowieka, nie wiem, we Francji, Hiszpanii, Brazylii, no polskie, no tak, no w Polsce były, to są były polskie obozy koncentracyjne. Teraz jeżeli mówimy o kwestii polityki historycznej, polityka rosyjska, polityka historyczna polega na tym, że mamy synkrety z pewnych dziejów Rosji, Rosji jako mocarstwa, Rosji jako imperium. My żyjemy w dalszym świecie, w micie pewnym, że współczesne władze Rosji chcą otworzyć Związek Sowiecki. Nie. Współczesne władze Rosji myślą o odtworzeniu Imperium Romanowów. Przypominam, że granica Imperium Romanowów kończyła się gdzieś w Kaliszu. Jeżeli przejrzymy sobie rosyjską strategię bezpieczeństwa narodowego obowiązującą, to jest to powrót do polityki Gorczakowa. Profesor Lenin-Rentsch stwierdził wyraźnie, jest to Gorczakow 2.0. Teraz jeśli mówimy o politykę historyczną i obce wpływy. Proszę Państwa, nie można mówić o obcych wpływach, że są zbadane, gdyż w Polsce nie zdefiniowaliśmy pojęcia obcych wpływów. Czy ktoś z Państwa może mi podać definicję obce wpływy? Czy w literaturze przedmiotu występuje semantycznie? Nie. Po prostu nie ma. Jeżeli nie mamy czegoś zdefiniowanego, to jak pan generał rozmawialiśmy, jeżeli nikt nie wiedział, że istnieje bakteria, to nikt jej nie badał. Wiemy, używamy wszystkich pewnych takich pojęć, dezinformacja, wojna poznawcza, wojna kognitywna, tego typu rzeczy. Natomiast w Polsce nie zdefiniowaliśmy. W większości krajów europejskich jest to zdefiniowane. Wiemy, co to jest obcy wpływ, co to są obce wpływy, czyli działanie na rzecz obcego podmiotu państwa, co to są złośliwe wpływy, czyli wpływanie na politykę państwa, wpływanie na politykę postrzegania rzeczywistości. Czyli to, co się nazywa w tej chwili w literaturze przedmiotu wojna kognitywna, wojna poznawcza, z tym, że tutaj również jest pewna różnica między podejściem świata zachodu do świata wschodu. W naszym pojęciu świata, jeżeli chodzi o pojęcie literatury przedmiotczące wojny poznawczej, kognitywnej, są to wszelkie działania, owszem, jest ogólna, to jak mamy myśleć. Czyli jest to postrzeganie na tej zasadzie wpływania na pewne określone grupy społeczne. Natomiast jeżeli chodzi o rosyjską wizję wojny poznawczej, sformułowanego przez dyrektora Centrum Instytutu Myśli Politycznej profesora Żula Szkina, polityka wojny poznawczej ma wpływać na elity. Co to znaczy? To znaczy, że mamy wykształtować pewne elity w ciągu 10 lat, które zatrujemy pewną myślą i będą robić to, co my chcemy. Jeżeli się cofniemy do historii, zwróćcie uwagę, nagle w latach, w początek XX wieku pojawiło się u władzy pokolenie 68 roku. No i wszyscy zdziwieni jesteśmy, tak? Natomiast było to pokolenie ukształtowane w latach 60. przez operacje rosyjskiego wywiadu za pomocą Stasi, poprzez pismo Konkret, gdzie wykształcono pewną grupę pokoleniową, która objęła władzę. Potem mieliśmy pewną grupę pokoleniową, która krzyczała, jak świetnie napisał to Władimir Bukowski w Pacyfiści kontra pokój, że rakiety SS-20 być dobre, Pershing być złe i tak dalej. Czyli tu mówimy, jeżeli chodzi o Rosji, oddziaływanie na elity. I teraz, jeżeli chodzimy do gruntu, jeżeli na grunt Polski, nie mamy zbadawnych pewnych rzeczy, na ile pewne działania dotyczące polityki historycznej były endemiczne, a na ile z zewnątrz. Przykładowo, proszę zwrócić, są dwa etapy. Pierwszy jest tak zwana pedagogika wstydu, która się pojawia, że my mamy się wstydzić. Do tego dochodzi, jeżeli chodzi młodzież, pojęcie patriotyzmu krytycznego. Potem, kiedy następuje taka swoista reakcja pokoleniowa, jakim jest bunt pokolenia w 2010 roku, zainteresowanie żołnierzami wyklętymi, cała popkultura, która się do tego odnosi, pojawia się też tak zwane pojęcie rewizjonizmu historycznego. Czyli rewidujemy już wszystko. Czyli owszem, być może żołnierze wyklęci byli dobrzy, być może, ale też byli bandytami i tak dalej. Pojawiają się pewne, głównie w publicystyce, ja nie mówię o rzetelnych badaniach historycznych, ale publicystycznych. Do tego dochodzi tak zwana polska szkoła badania Holokaustu, która ukazuje nas jako nalu sprawców, natomiast jako państwo, jako społeczeństwo nie wykształtowaliśmy własnej polityki historycznej. Jeżeli wejdziemy na przykład rosyjski, polityka rosyjska, polityka historyczna, to jest cały mechanizm. Jeżeli państwo na przykład wejdziecie...
Tutaj, Adanie, przepraszam, przerwę na chwilkę. Tak, pan generał słusznie zauważył, że gdzieś tam pojawia się przy operacji Trust pojawiają się działania dezinformacyjne. Czyli Moskwa pokazuje pewną sztukę walki, na którą świat zachodni, w tym polski wywiad, nie był całkowicie i społeczeństwo przygotowany. Tutaj zasygnalizowałeś też to zjawisko przede wszystkim wprowadzenia przez Moskwę, ale nie tylko Moskwę, bo wojna kognitywna, wojna mentalna nie jest tylko
domeną
rosyjską, ale oni są bardzo sprawczy w tym wymiarze, prawda? Działają poprzez oddziaływanie na elity, poprzez tworzenie pewnego przekazu, który nas dezawołuje w długoterminowej perspektywie, bo przecież to nic nie trwa krótko. I teraz, zanim wrócę jeszcze do pana generała i właśnie do ciebie, Adamie, z kolejnymi pytaniami bardziej zagłębiającymi się w realia wywiadu i sukcesów, porażek i przygotowania wywiadu na te wyzwania wojny kognitywnej, chciałem tutaj pana profesora Polojowskiego, jako zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, spytać się, jak pan słyszy, mamy pewną konstrukcję zagrożenia. Jest polityka historyczna. Gdzie w tym miejscu może być albo powinien być Instytut Pamięci Narodowej jako instytucja, o której dzisiaj pan mówił, stojąca na straży majestatu Rzeczypospolitej Polskiej?
Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Korci, żeby tutaj rozwinąć pewne wątki, które panowie poruszyli, ale zanim odpowiem na to pytanie, to szanowni państwo, krótka taka refleksja dotycząca miejsca Polski w politykach historycznych naszych sąsiadów. Bo to jest istotne, żeby zobaczyć w ujęciu takim i geograficznym, ale też trochę historycznym, pewien wspólny model bez względu na system ustrojowy, który panuje w Berlinie i Moskwie, bo to są dwa najwięksi polscy sąsiedzi. Szanowni państwo, truizmem jest stwierdzenie, że rosyjska czy niemiecka polityka historyczna, one są, co do polskiej polityki historycznej, trzeba by było się zastanowić, czy ona jest. No bo ja uważam, że Instytut Pamięci Narodowej taką polską politykę historyczną realizuje. Czy ma w tym wsparcie innych instytucji państwa polskiego, to jest kwestia dyskusyjna. Ale z punktu widzenia Niemiec czy Rosji, o Rosji dzisiaj rozmawiamy, istnienie takiej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej jest bardzo poważną przeszkodą dla osiągania celów, które sobie stawiają. Z czego to wynika? Szanowni państwo, z punktu widzenia Rosji, bez względu na to, czy ona jest biała, czerwona, putinowska, jelcynowska, czy jakakolwiek inna, antypolonizm czy wrogość do funkcjonowania państwa polskiego jest czymś oczywistym. Kiedy na początku lat 20. kanclerz Niemiec wysyłał swojego pierwszego ambasadora do Moskwy, odbył z nim taką rozmowę i ten ambasador taką notatkę sporządził, ten kanclerz nazywał się Wirth, to on wyłożył mu, jaką politykę ma realizować w Moskwie. I tam jednym z głównych punktów to jest, przepraszam, będzie cytat, wykończyć Polskę. Dla Moskwy i Berlina po roku 1918 istnienie państwa polskiego było czymś absolutnie nieakceptowalnym. Oczywiście, szanowni państwo, rok 1939, współpraca Moskwy i Berlina kładzie kres funkcjonowaniu państwa polskiego ustanowionemu po roku 1918, ale po II wojnie światowej ten antypolonizm w Moskwie wcale nie odchodzi do lamusa. mimo tego, że Polska, która zostaje wówczas stworzona przez Moskwę, jest Polską sowiecką po prostu, to antypolonizm programowo realizowany w Moskwie za czasów Związku Sowieckiego jest oczywisty. Odeślę Państwa tylko do kinematografii chociażby sowieckiej. Do kinematografii. Szanowni Państwo, mamy lata 60. Gomułka, Chruszczow, przyjaźń na sztandarach, a w Związku Sowieckim powstaje antypolskie arcydzieło filmowe. Czerwone liście. No, film, który powtarza wszystkie antypolskie wyobrażenia Rosjan. To jest oczywiście jeden wielki paszkwil na drugą Rzeczpospolitą, na Polskę, na to wszystko, co istniało do roku 1939. I oczywiście, szanowni państwo, panowie tutaj dali kilka przykładów takich akcji rosyjskich. Ja ze swojego dorosłego życia pamiętam jedną, którą zresztą Władimir Bukowski bardzo ładnie w moskiewskim procesie referuje. To jest powstanie całego ruchu pokojowego w latach 80. na zachodzie Europy. Jest to piękny przykład tego, jak Sowieci trują umysły zachodnich Europejczyków i zwracają ich przeciwko własnym rządom. Ja pamiętam komunistyczną telewizję w Polsce, która entuzjastycznie pokazywała wielotysięczne manifestacje na zachodzie, w Niemczech, Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych również, skierowane przeciwko rozmieszczeniu rakiet Cruise i Pershing w Europie Zachodniej. I tak jak pan powiedział, panie pułkowniku, SS-20 хороша rakieta, a tamte już były bardzo, bardzo niedobre. I ta polityka rosyjska, długofalowa, dobrze przemyślana, konsekwentnie realizowana, przecież, szanowni państwo, nie jest skierowana żeby do wewnętrznego odbiorcy w Rosji. On już wie, że Polska od wieków wie, że Polska jest czymś wrogim światu rosyjskiemu. To jest skierowane do elit zachodnioeuropejskich, żeby obarczyć Polskę rzeczywiście, tak jak pan profesor wskazuje, współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Sam widziałem niedawno taką rozmowę w telewizji rosyjskiej, gdzie jeden z tych prelegentów wprost opowiada o tym, jak Polska razem z III Rzeszą zburzyła Ład Wersalski i przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej. To jest dosłownie sprzed 10 dni bodajże taka rozmowa właśnie a propos historii i roli Związku Sowieckiego w pokonaniu oczywiście tej bestii faszystowskiej. Ale ta polityka, która ma zniesławiać Polskę, obarczać ją odpowiedzialnością, jest realizowana w Moskwie w sposób absolutnie przemyślany i systematyczny. I co interesujące, proszę zauważyć, jeżeli państwo spojrzycie na, przepraszam, że użyję tego określenia, rosyjską szkołę historyczną, nie wiem, czy ona w ogóle jest, czy coś takiego istnieje, ale tam jest cały przemysł historyczny nastawiony na to, aby obrzydzać Polskę i Polakom przypisywać wszystkie najgorsze rzeczy związane, no, XX wiekiem się zajmujemy, więc XX wiekowi poświęcone. Ilu jest niezależnych historyków rosyjskich? Bukowski już nie żyje, Suworow, Sołonin. No, na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy będąc Rosjanami, realistycznie, zgodnie z warsztatem historyka, oceniają wydarzenia historyczne, oczywiście, które są atakowane przez te oficjalne czynniki rosyjskie. I w końcu Władimir Putin, który wprost stwierdził w pewnym momencie, że wszelkie próby rewizji udziału Związku Sowieckiego w pokonaniu Niemiec będą oczywiście zwalczane jako niezgodne z rzeczywistością. Dla Rosjan dzisiaj teza, jakoby Polska znalazła się pod sowiecką okupacją po roku 1944, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Zgodnie z ich wyobrażeniem to było wyzwolenie, setki tysięcy czerwonoarmistów oddały życie, abyśmy my mogli być wyzwoleni, a my, jako Polacy, jesteśmy im niewdzięczni.
Onegdaj Adam Jawor na takiej konferencji organizowanej przez IPN, też której pokłosiem było wydanie tekstu, napisałeś, Adamie, wtedy, że właśnie Rosjanie prowadzą swoją politykę historyczną, zawsze dowodzą, jakoby prowadzili tylko wojny sprawiedliwe, że zawsze są tymi dobrymi, poukładanymi po właściwej stronie, nie przypisując sobie negatywnych, takich pejoratywnych, dyskredytujących ich elementów. Więc tutaj widać, że wytwarzana jest jakaś większa pewna koncepcja działania. Ale zanim, Adam, jeszcze do ciebie, tutaj do pana prezesa. Skoro tak jak pan generał powiedział, była dezinformacja, są działania wojny kognitywnej, mentalnej, zorganizowane, zaplanowane, bo to nie jest przypadek. I tutaj pan profesor zdiagnozował tę sytuację z punktu widzenia historycznego. To co, jakie jest miejsce w tej układance właśnie niepełne, bo do tego zmierzało moje pytanie, a później do pana generała mam kolejne.
Szanowni państwo, no poza tym, że Rosjanie prowadzą tą swoją politykę i Chińczycy też uważam, że mają opracowane na pokolenia w przyszłość swoją politykę historyczną, to Rosjanie działając w ramach wojny kognitywnej, to już weszło jednak do użytku to określenie, dokonują też w Polsce polaryzacji w życiu społecznym i politycznym. Mówiąc wprost, mają swoje wpływy i znowu zgadzam się, nie ma definicji, jak te wpływy wyglądają, ale w dużej mierze można powiedzieć, że część tych wpływów to jest zaszłość jeszcze z okresu PRL-u. Ci ludzie związani z PRL-em, głęboko powiązani ze Związkiem Sowieckim, przenieśli po prostu poza rok 89-90 swoją sympatię do wschodu i to w dalszym ciągu działa. Duża grupa młodych ludzi, też zafascynowana pewnymi ideami, które płyną ze wschodu, i teraz z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej kluczowe jest wskazywanie tego, co jest istotą rosyjskich działań wymierzonych w polską pamięć historyczną, bo pamięć historyczna jest czymś, co nas cementuje, co czyni nas wspólnotą. Rosjanie przede wszystkim dążą do rozbicia tej wspólnoty, do wprowadzenia bardzo wyraźnych podziałów w ocenie przeszłości. Już dzisiaj oczywiście coraz głośniej rozlegają się informacje czy zdania o tym, no, że przecież jak ktoś tam był w służbie bezpieczeństwa, no to Polsce służył, no takiej jaka wówczas była. No to nie była Polska, to było sowieckie dominium i on służył Moskwie. Wprowadzenie do obiegu przekonania, że ktoś, kto w PRL-u współpracował, czy był funkcjonariuszem aparatu represji komunistycznego, służył Polsce, z mojego punktu widzenia jest zwycięstwem Moskwy. To jest zwycięstwo Moskwy. Rekomunizuje się nazwy w przestrzeni publicznej, uniemożliwia się usuwanie sowieckich obiektów propagandowych. To są wszystko elementy budowania rosyjskich wpływów w polskim społeczeństwie. No i teraz trzeba zadać pytanie o ocenę. Instytut się temu przeciwstawia, jest dużą państwową instytucją z wyspecjalizowanymi kadrami, historykami. Jesteśmy w stanie polemizować na niwie naukowej, ale te działania rosyjskie, one wykraczają poza sferę naukowości. Są emocje, stereotypy, pewnego rodzaju dezinformacja, która jest rozsiewana.
Czyli rolą IPN-u jest ochronienie nie tylko naszych elit, które są głównie celem ataku dezinformacyjnego, albo tworzenia też pewnego przekazu, ale w ogóle społeczeństwa, stworzenie takiej bariery informacyjnej odpornej na kłamstwa. Ja mam pytanie do pana generała. Skoro operacja TRAS była w pewnym wymiarze sukcesem, znaczy dość istotnym sukcesem sowieckich służb, czy wyciągano z tego wnioski, to po pierwsze, i w kolejnych latach II Rzeczypospolitej, a teraz też wolnej Polski, ta odporność na dezinformację prowadzoną przez sowieckie i rosyjskie służby wzrosła, czy też niestety może jesteśmy na pewne działania i metody działania Moskwy ślepi albo zbyt słabi, to jedno pytanie. I drugie, niejako idące za tym, jeżeli polityka historyczna, tak jak tutaj pan profesor powiedział, widzi te zagrożenia, również ten cały mechanizm moskiewski działający, wykorzystujący służby specjalne, jak pan, jako był oficer służb specjalnych, a teraz osoba pełniąca istotną funkcję w administracji państwa w zakresie bezpieczeństwa, widzi możliwości współdziałania na tej płaszczyźnie walki z dezinformacją pomiędzy polskimi służbami specjalnymi, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a Instytutem Pamięci Narodowej? Dużo pytań, przepraszam, pewnie mało czasu.
O wyciąganiu wniosków. Druga Rzeczpospolita nie wyciągnęła wniosków z operacji Trust, dlatego że właściwie komisja, która była powołana do zbadania tej sprawy, dosyć szybko doszła do wniosku, że nic się nie wydarzyło. To tak troszeczkę brutalnie skracając, ale do tego się to sprowadza. W dużej mierze chyba nie zdawano sobie sprawy, taka jest moja refleksja, ocena, nie zdawano sobie sprawy z tego, o co się otarliśmy, czyli zobaczyliśmy wielkiego potwora, którego hoduje Rosja sowiecka i na wszelki wypadek zamknęliśmy oczy. Tak po prostu, tak to się moim zdaniem dokonało. Jakby nie wyciągnęliśmy najważniejszego wniosku, czyli wniosku, który by się sprowadzał do tego, skoro ten potwór tam jest wyhodowany, on już urósł, to my musimy mieć coś, co z tym potworem może walczyć. I nie spełni tej walki, tej roli nie spełni oddział drugi sztabu głównego czy generalnego później. Więc potem mamy komunizm, w czasach komunizmu mamy słynną operację przeciwko Winowi, to też jest przecież dokładnie powielenie operacji Trust. Później mamy 89-90 rok, rozpoczynamy jakby nową Polskę, ale też nie rozumiemy, że wszystkie te modele, które z historii moglibyśmy wydobyć na światło dzienne, one będą przeciwko nam grane. Że to tylko u nas się państwo zmienia, im wszystko jest jakby nowe, a po stronie rosyjskiej jest to samo. Bardzo często spotykam się z taką opinią, że tam jest nowa generacja oficerów, że oni inaczej myślą, że inaczej działają. No, w pewnym sensie tak, no, używają smartfona, a nie ebonitowego telefonu na biurku. Ale podręczniki, na których się uczy oficerów myślenia w służbach specjalnych, te podręczniki są prawie takie same. Metodologia pracy służb jest prawie taka sama. To jest trochę tak, jak tutaj korzystając z okazji księdza biskupa, muszę powiedzieć, podobnie jak z moralnością, co pokolenie właściwie jest ta sama warstwa grzechów, które się proponuje, tylko w nowych odsłonach. To jest dokładnie ten sam model działania służb specjalnych. One też co pokolenie mogą właściwie otwierać 73 stronę, tam jest napisane, jak trzeba z tym pokoleniem sobie poradzić, bo tak samo sobie radzili nasi dziadowie, pradziadowie. To jest w pewnym sensie zamknięty mechanizm działania. My z tego nie wyciągnęliśmy odpowiedniej refleksji. Pamiętam, że kiedy dopytywaliśmy, my młodzi oficerowie w kontrwywiadzie, dopytywaliśmy o stare rosyjskie instrukcje, które by pokazywały, jak szkolone było KGB, to spotykaliśmy się z taką opinią ówczesnych naszych przywódców różnego szczebla, którzy mówili, no dlaczego wy chcecie zerkać w stare instrukcje KGB-owskie, przecież tam nic nie ma, wszystko się już zmieniło, świat jest nowy, nie walczymy z KGB, po drugiej stronie jest inny przeciwnik. Po latach okazuje się, że niestety nie. Ten przeciwnik jest taki sam, co do głównych zrębów konstrukcji uderzenia w kierunku polskim, mamy dokładnie do czynienia z takim samym modelem, jak był używany wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Wielkiej Brytanii, wobec Niemiec, jeszcze kiedy były niezjednoczone, Francji, całemu Zachodowi. Uderzenie rosyjskie w kierunku Zachodu jest takie samo od lat. To jest uderzenie, które ma zniszczyć ideę demokracji. Tu nie chodzi o małe zwichnięcia systemu. Tu nie chodzi o takie po prostu szczucie jednych na drugich. Główną ideą rosyjską od wielu, wielu dziesiątek lat, można powiedzieć, że od czasów Lenina, to jest zniszczenie idei demokracji. Demokracja ma być po prostu zobrzydzona w duszach zachodniego obywatela. I to jest najbardziej niebezpieczne, z czym my się tak naprawdę teraz borykamy. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo często atak jest właśnie wymierzony w to. Nie chodziło w Stanach Zjednoczonych w czasie kampanii wyborczej Clinton-Trump o to, żeby jedno z nich wygrało. Chodziło o to, żeby zachwiać podstawą demokracji, żeby społeczeństwo amerykańskie zwątpiło, że mechanizm wyborczy w ogóle istnieje, że on jest skuteczny, że to jest możliwe wybrać kogoś. I co wybory w Polsce, obserwujemy dokładnie taką samą eskalację. W tych ostatnich wyborach też mieliśmy operacje, które miały doprowadzić do tego, że pęknie świadomość w obywatelach, czyżbyśmy nie wybrali, czyżbyśmy źle wybrali, czyżby ktoś wybrał za nas, czyli zniszczenie demokracji w jej najgłębszym korzeniu.
Czyli wojna o świadomość jest nadzorowana przez czasami, jakby to nie zabrzmiało bardzo złowrogo, także obce służby specjalne i administracji.
W dużej mierze tak, ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz chciał koniecznie jakby wszystkim powiedzieć. My nie walczymy przeciwko służbom specjalnym rosyjskim. Służby specjalne są trybem w pewnej machinie. Rosjanie zbudowali od lat potężną machinę oddziaływania na Zachód, dlatego tak jak powiedział przed chwilą Adam w swoim wystąpieniu, Siergiej Naryszkin jest szefem Towarzystwa Historycznego. To nie jest przypadek, to nie jest tak, że on ma takie hobby, więc po kumpelsku go wybrali, żeby się mu przypodobać. To jest taki sygnał do nas, musimy go odpowiednio czytać. To jest cała maszyneria, która działa po stronie rosyjskiej, od akademików, poprzez pisarzy, dziennikarzy, aż gdzieś tam dalej po służby specjalne.
Czyli system. Oni działają
ogromny
systemowo.
Ogromny system, tak. Tego w Polsce niestety nie ma.
Dobrze, zanim przejdę do pytania do Adama Jawora o ten kontekst historyczny w wojnie mentalnej, jeszcze chciałem pana generała podpytać, to w takim wypadku, kiedy po tamtej stronie jest sprawny, zorganizowany system, który ma swoje sektory czasami przez nas niezauważane, albo zauważane dopiero wtedy, kiedy zadziałają, bo maskierowka rosyjska jest po prostu na wysokim szczeblu i ujawniają się wtedy, kiedy chcą, patrz Trust i operacje wobec winu i nie tylko. Nawet ostatni ten wywiad, w którym jawnie mówią, że będą nas zdeptać i to jest taka próba ujawniania się, już nie kamuflaż, maskirowka, to jeżeli tam jest tak zorganizowany element, to co my mamy po drugiej stronie? Jaki zorganizowany element nawiązuje do tego pytania, jak pan jako oficer służb specjalnych, osoba nadzorująca wywiad wojskowy SKW, może dostrzegać punkty styczne we współpracy z IPN?
Przepraszam, panie generale, tylko jedną rzecz dodam, bo ona tu nie padła. My naświetlamy ten mechanizm, jak on funkcjonuje, ale musimy sobie, szanowni państwo, zdać sprawę, że na to przeznaczane są setki milionów dolarów rocznie w budżecie rosyjskim. Na te działania. To nie są ludzie, którzy pracują za darmo dla idei wielkiej Rosji, matuszki sięgającej za Kalisz, tylko to jest finansowane z budżetu setkami milionów dolarów.
Są dane historyczne, które mówią o tym, że Rosjanie na wojnę psychologiczną przeciwko Amerykanom w czasie wojny w Wietnamie wydali więcej niż na materialną pomoc dla Wietnamu Północnego. To są dane historyczne potwierdzone przez badaczy po wielu, wielu latach. Wracając do pytania. Pamiętam taki moment, kiedy powstaje IPN. Ja jestem wtedy w kontrwywiadzie i pamiętam taką radość, taką świadomość, że super, powstaje instytucja, która nam pomoże. Minęło wiele lat i tylko obserwowałem, jak się rozjeżdżają drogi. Służby specjalne w jedną stronę, IPN w drugą stronę. Raz bliżej, raz dalej, ale tak naprawdę nie wiem dlaczego. To jest wielkie pytanie do decydentów politycznych. Dlaczego nie doszło do jakiegoś spotkania się ścieżek tych dwóch instytucji? Bo bezsprzecznie jest tak, że jednym z największych zagrożeń dla obcego wywiadu jest dobra pamięć przeciwnika. Jeżeli przeciwnik ma dobrą pamięć, a IPN jest dobrą pamięcią. Jeżeli masz dobrą pamięć, to pamiętasz operację przeciwnika. Możesz spytać, słuchaj, a jak to było 10 lat temu, a jak było 30 lat temu? W związku z tym, co państwu powiedziałem, że te podręczniki są te same, to naprawdę obserwując to, co w IPN-ie jest napisane, można by wyciągnąć świetne wnioski co do tego, jak w tej chwili działają służby. Nie wiem dlaczego, rosyjskie służby. Nie wiem, dlaczego nie udało się tych instytucji spotkać skutecznie. Różne były na ten temat rozmowy, niektórych byłem świadkiem. Zawsze był jakiś nierozumny dla mnie opór.
Może dlatego, że nieraz kadry decydują o wszystkim i nie zawsze wszystkim po drodze z czytaniem i chęciami, niezależnie czy to służby, czy to uniwersytet, czy to różne przestrzenie, ale dziękuję za wskazanie tutaj tego problemu, zjawiska. Pan profesor słucha. Panie pułkowniku, panie Adamie, wojna mentalna, kontekst historyczny. Gdzie w tym wszystkim ten mechanizm, jak ten mechanizm rosyjski wygląda z perspektywy oficera?
Znaczy przede wszystkim jedno przecież takie uporządkowanie metodologiczne. Nie ma czegoś takiego jak w Rosji pojęcie służby specjalne. Ono nie istnieje. Jest mowa o aparacie bezpieczeństwa, czyli efekcie synergii całej machiny od służb, które my definiujemy jako służbami specjalnymi, po cały aparat dotyczący, nie wiem, przemysłu filmowego, mediów społecznościowych, to uniwersytetów, to funkcjonuje jedna wielka machina. Podzielę się Państwu takim, wspomniałem, kiedy pisałem w Polsce jeden z pierwszych artykułów o wojnie kognitywnej, okazało się, że przykładowo na temat wojny kognitywnej, wojny poznawczej można było znaleźć opracowania nawet na Uniwersytecie Urugwaju. Jeżeli byśmy włączyli sobie, weszli na stronę po prostu zwykłego internetu, nie wiem, Google, to na ten temat w Rosji pisano już od lat 70., 80. Różniła się kilka nazwa, wojna nowej generacji i tak dalej. Te formy, metody były takie same. Teraz jeszcze taka, przepraszam, kadry decydują o wszystkim. Andrzej mówił o tych 5 oficerach. Problem jest taki, że tych 5 oficerów nie miało żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi, na czym polega prowokacja, praca obcego wywiadu w wydaniu rosyjskim. Przykład, wynika to z tego, mimo że mieliśmy bardzo dobrych fachowców, którzy znali się doskonale na konspiracji, ale oni nie zasili kadry wywiadu, tylko kadry policji państwowej. Przykładowo Jur Grzegorzewski, jeden z najlepszych konspiratorów, można powiedzieć, w czasie do 1915 roku, został szefem policji. Natomiast większość ludzi w wywiadzie czy kontrwywiadzie byli to ludzie wywodzący się poza tych struktur. Dlaczego tak zrobiono? Nie wiem. Teraz jeżeli mówimy, wracając do wojny mentalnej. Wojna mentalna, Rosjanie wbrew pozorom prowadzili bardzo duże studia na temat wojny umysłów, wirtualnej wojny społecznej i co jest ciekawe, nie korzystają w ogóle z współczesnych sowieckich opracowań, dawnych sowieckich. Przykładowo tylko jeżeli na przykład, no jak myślicie Państwo, kto jest ulubionym myślicielem politycznym Władimira Putina? Ilin, człowiek, mimo wielkiego mitu wojny ojczyźnianej, który spędził się wojnę w Niemczech. Następnym ulubionym pisarzem Władimira Władimirowicza jest kto? Sołżenicyn, może się jeden z największych rosyjskich nacjonalistów. Jeżeli chodzi o wojnę mentalną, pojawiła się taka koncepcja przez Andrija Innickiego, radcę Szojgu, ówczesnego ministra obrony. Ona mówiła, że należy dokonać pewnego synkretyzmu, gdyż w Rosji, można powiedzieć, ścierały się dwa kierunki. Jeden kierunek reprezentowany przez szefa byłego FSB, a następnie ówczesnego szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego Patruszewa i szefa wywiadu Naryszkina, był to przywracamy carskie epolety. Powrót do carskiej Rosji, Lenin, to jest jakiś pewien aspekt, ale to jest jedna wielka matyczka Rosja. Tak zwana wojna mentalna jest taką próbą synkretyzmu, można powiedzieć, tradycji carskiej Rosji i odwołania się do pewnego elementu czasów sowieckich. Stąd na przykład takim czołowym myślicielem w tej chwili, jeżeli chodzi, który dla Rosjan jest bardzo ceniony, jest Anton Kersnowski. On napisał taką opracowanie w Paryżu na emigracji, biały oficer, filozofia wojny. I tam się pojawiło coś takiego pojęcie w latach 30., przypominam Państwu, wojna umysłów. On już wtedy w swoich opracowaniach pisał, że najważniejszym teatrem wojny nie jest, jak wtedy jest, domena lądowa, powietrzna, cybernetyczna, kosmiczna, tylko jest tak zwany szósty teatr działań wojny, umysł ludzki. Kto wygrywa w umyśle ludzkim, kto ten zwycięża. To wynika, że rosyjska mentalność wschodu, wynikająca, jak to Felix Koneczny opisał, cywilizacji bizantyjsko-turańskiej, jest odwołana do innego kręgu kulturowego, kręgu wschodniego, wzorowanego. O ile na przykład elity zachodnie ukształtowali, jeżeli chodzi o kwestie kultury strategicznej, wojennej, Clausewitz, wojna przedłużeniem ramienia polityki, natomiast elity rosyjskie były na Sun Tzu, czyli sztuka wojny bez wojny. Owszem, oni tego nie definiowali, ale teraz wprost definiują. Wszelkie rosyjskie podręczniki dotyczące wywiadu, kontrwywiadu mówią o tym podejściu. Dlaczego świat Zachodu przegrywa? Po prostu my chcemy postrzegać Rosję tak jak naszym po prostu archetypem kulturowym. Rosja jest inna. Rosja doskonale wykorzystuje jedną rzecz. Jak myślicie, czy na Zachodzie nie ma sił antyrosyjskich? Nie ma. Jest to mit. Są siły antyputinowskie. Przykładowo, jak były ostatnie wybory we Francji, można powiedzieć, że mieliśmy do wyborów trzech, trójkę kandydatów. Eric Zemmour, skrajnie prorosyjski, Le Pen prorosyjska jako taka i Macron umiarkowanie prorosyjski. Inne jest podejście do Rosji. Rosja dla świata Zachodu nie stanowi zagrożenia egzystencjalnego. Możemy na przykład się oburzać na jak to Rosjanie wykorzystują, ale jest to faktem. Czy dla współczesnego Niemca Rosja stanowi zagrożenie egzystencjalne? Nie. Mówimy wiele na przykład o Węgrzech. Czy dla Węgier Rosja stanowiła kiedykolwiek zagrożenie egzystencjalne? Nie. Jedynie w czasie 1848 roku, w czasie powstania, rosyjskie wojska interweniowały i w czasie II wojny światowej. Są pewne różnice. Egzystencjalne zagrożenie Rosja stanowi dla państw nadbałtyckich, Polski, Rumunii, Mołdawii, tego typu rzeczy, te, które graniczą. Dla reszty państw nie. Stąd, jeżeli mówimy o rosyjskiej polityce historycznej, pan profesor tutaj wspomniał na przykład o popkulturze filmografii. Nie wiem, czy państwo kojarzą taki film Nikity Michałkowa Spaleni słońcem. I jak myślicie, młodzi Rosjanie, kadeci ruszają z jaką piosenką na front? Pomiat Polski i Atamany, pomiat Polski i Pany. Jak my z Budionym chadili w Zamościu. Tak są kształtowani Rosjanie. To jest film, który ma pokazać Rosję z innej strony i tak dalej. Jeżeli mówimy na przykład, jak postrzegana jest Polska, Wałdaj, na wszelkie ostatnie wypowiedzi Wałdaju. Wałdaju jest Polska, jaki ma być archetyp Polaka? Wiecznego awanturnika, warchoła, który niszczy cały układ europejski. Gdyby nie te Polacy, Niemcy by się dogadały z Rosją i tak dalej, jak Gorczatko. Jest tylko dla Rosji, w rosyjskiej wizji, kulturze politycznej, wizji, Polska jest czym? Jest regionem geograficznym. Jest regionem administracyjnym. Nigdy nie była samodzielnym bytem politycznym. Nie było żadnej siły w Rosji, która dostrzegała w Polsce samodzielny byt polityczny. Ja nie mówię o Niemczech. Jeżeli się koncentrujemy na Rosji, carscy oficerowie, którzy w 19 roku przybyli prosić polskie państwo o pomoc, powiedzieli, tak, macie nam pomóc, ale przywracamy imperium. Jeżeli mówimy na przykład postacią taką, można powiedzieć, no nie, kwestia nieżyjącego Nawalnego, jeżeli naprawdę przeczytamy sobie to, co myśli emigracja rosyjska, współczesna opozycja, to naprawdę jest to taki jeden odwrót, jest to powrót do wielkoruskiego nacjonalizmu. Część z państwa, które jest, nie wiem, wieku z mojego pokolenia, państwo pamiętacie taką pieśniarkę Żannę Biczeską? No, a wie pani, a hymn My, Ruskie, Idut jest hymnem w 2014 roku. Wszyscy Rosjanie z tego działu ochotniczy, które walczyły z Ukraińcami, śpiewają, my ruskie idut. Nie ma czegoś takiego. My postrzegamy tą Rosję przez klimat Arbatu jakiegoś, inteligencji rosyjskiej. Rosja jest inna. Rosja jest taka, jak ukazano, nie wiem, w ostatnim reportażu Wiernikowskim w Tomsku. To jest Rosja. Ona jest inna, to jest inna mentalność, więc wszelkie opowieści, gdzieś tam jest jakaś opozycja. Proszę państwa, Centrum Badania Lewandy, uznawana w Rosji za zagranicznego agenta. Ostatnie badania z 26 stycznia 2026. Poziom poparcia dla Putina 86%. Więc nie opowiadajmy o tym, że Putin, że tam Rosjanie są zdecydowani. Tego nie ma. A jeżeli mówimy o kwestii polityki historycznej, wpływania, jeżeli nie zbadaliśmy pewnych wpływów, zwróćmy uwagę, jak wyglądała na przykład polityka historyczna w popkulturze. I czymś takim jak postkomunistyczny deep state, postkomunistyczne głębokie państwo. Żadna instytucja się tym nie zajmowała. Żadna. Teraz nagle jesteśmy zdziwieni, jakaś pani mówi, że należy wprowadzić ustawę o zadośćuczynieniu ofiarom wojny domowej i tak dalej. Z tego wynika, że nawet UB, którego odstrzelono, jego rodzina będzie się miała domagać 50 tysięcy złotych. Nagle tego typu historie wychodzą. Mówimy na przykład o jednej rzeczy. O UB-cy dostają emerytury. Ale jak pokolenie milenialsów, zetki postrzega UB-ków? Poprzez pryzmat czego, jak myślicie? Proszę? Nie, poprzez pryzmat firmu Psy, gdzie stwierdzono, gdzie jego autor, no tłumacz, no tak, ja potrzebowałem archetyp dobrego łajdaka i wychodziło, że w tym archetypie dobrego łajdaka, jak w tym filmie Zamach na papieża, to ma być ten UB-ek. Nie? Na tej zasadzie, no bo przecież nie było innych archetypów dobrego łajdaka, nie? Ktoś powiedział, no można było pokazać ten postać Chodysza. Następnie mamy kwestia zniuansowania pewnego. Kiedy na przykład ja się czytam, że w tej chwili powstała praca wydana przez Agorę, jeżeli chodzi o Zwolińską, że to tragiczna historia miłości z Brusem, że tak naprawdę ten antykomunizm w Polsce to się miesza z tym złym, wściekłym antysemityzmem, to ja zadaję sobie pytanie. Nie wiem, gdyż mówię, oświadczam państwu, żadna instytucja w Polsce, łącznie że z służbami specjalnymi, tych czynności nie prowadzi. Czy to są polityka, jeżeli chodzi o wojnę poznawczą, wojnę kognitywną, gdzie ona się przejawia? Najczęściej jest, to nie jest nasze zadanie. No dobrze. Ale z drugiej strony, jak nie zdefiniowaliśmy tego, to kto się ma tym zajmować?
To może właśnie jest czas, żeby zdefiniować i tutaj pan generał zdiagnozował te zjawiska naszych niedomagań, również w tej współpracy instytucjonalnej. Adamie, przedstawiłeś szerokie spektrum tego, czego dotyczy wojna mentalna, kognitywna. Bardzo zorganizowana, sprawna ofensywa rosyjska, której okazuje się, że nie do końca rozumieją, zwłaszcza elity i społeczeństwo postrzegające Rosję. Czyli tak naprawdę nie wiemy z kim, z czym walczymy i na co należy być przygotowanym. I teraz pytanie do pana prezesa. Jest Instytut Pamięci Narodowej, jest jakaś próba dokonana przez pana generała i pana pułkownika zdiagnozowania tej sytuacji, jest konkretne zagrożenie, bo je widzimy, odczuwamy. No i właśnie, co z tym można zrobić? Czy tylko być w defensywie, czy może...
No nie. Instytut Pamięci Narodowej nie jest instytucją defensywną z definicji, panie generale. Zapraszam do współpracy z Instytutem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest profesor Cęckiewicz, wieloletni przecież pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. My jesteśmy na tą współpracę gotowi, szanowni państwo. Problem polega na tym, że są instytucje państwa polskiego, które inaczej widzą te kwestie, o których my dzisiaj rozmawiamy. Tutaj pan pułkownik mówił o tym widzeniu Rosji na Zachodzie, jak ona jest postrzegana. Ja to nazywam postrzeganiem sentymentalno-romantycznym. Takim Baryżnikow, balet, opera, literatura romantyczna, wspaniała i dusza rosyjska, Tak. I rosyjska dusza, taka głęboka, tylko trzeba dać jej możliwość uzewnętrznienia się, to wyjdzie to, jacy to są dobrzy ludzie. To jest wielki sukces rosyjskiej polityki dezinformacyjnej. Zaszczepić w zachodnich Europejczykach takie wyobrażenie Rosjanina, to jest wielki sukces moim zdaniem. Ale co ciekawe, uważam, że i w Polsce jest spora część elit, która temu mitowi ulega niestety. A to w sensie praktycznym, w sensie decyzji, które są podejmowane, no, stawia część tych elit naprzeciwko Instytutu Pamięci Narodowej, bo we mnie z tego sentymentalnego romantyzmu nic nie ma. Stoję twardo na stanowisku, że Rosja programowo jest państwem Polsce wrogim, że Rosjanie, tak jak pan pułkownik mówi, są wychowywani w antypolonizmie. Proszę pamiętać, szanowni państwo, że w XX wieku jedynym państwem, które pokonało armię sowiecką i zmusiło do zawarcia traktatu pokojowego, była Polska. To było jedyne państwo, które pokonało Rosjan, narzuciło traktat ryski, jaki był, taki był, no, kwestia do odrębnej dyskusji, ale tylko Polacy pokonali Sowietów w XX wieku, zapewniając Polsce 20 lat niepodległości. I teraz Instytut Pamięci Narodowej, niezależna przecież instytucja państwa polskiego, gdzie my, panie prezesie, mamy jasno zdefiniowane kwestie tego, czym jest Rosja w ujęciu historycznym, w pełni się z panami zgadzam. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o cele, które są wyznaczone. Mogą zmienić się metody w niewielkim zakresie, narzędzia pewnie w większym, ale w dalszym ciągu dla Moskwy istnienie państwa polskiego, tak jak mówili Niemcy w okresie międzywojennym, to państwo sezonowe. Ono się pojawia, znika, a tak naprawdę o wszystkim decydują Rosja i Niemcy po prostu na tym obszarze. Ta współpraca zresztą niemiecko-rosyjska, ona ma trochę inny wymiar niż niemiecko-francuska. Francuzi są bardziej tacy właśnie sentymentalni, a Niemcy stoją bardziej na gruncie interesów. Zapewne być może się mylę w tym postrzeganiu tych relacji. Ale mogę państwa zapewnić, że Instytut Pamięci Narodowej jako instytucja państwa polskiego powołana w bardzo konkretnym celu będzie stał na straży polskiej polityki historycznej i będzie aktywnie przeciwstawiał się rosyjskiej propagandzie, dezinformacji i wpływowi przynajmniej na część polskich elit, bo to jest moja opinia, na tym zakończę, polityka historyczna, w ogóle dziedzictwo historyczno-kulturowe jest jednym z elementów bezpieczeństwa państwa polskiego. Po prostu. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, panel dobiegł końca. Jak państwo mogli usłyszeć, nasi eksperci, mówcy wskazali pewną grupę problemów, zjawisk, z którymi należy się zmierzyć. Może ten panel jest takim przyczynkiem do głębszej dyskusji pomiędzy instytucjami, pomiędzy konkretnymi osobami. Ja mogę powiedzieć jedno, na płaszczyźnie tej delegatury, w tym nowym budynku, jako historyk od kilkudziesięciu lat zajmujący się antykomunizmem, strukturami polskiego wywiadu i kontrwywiadu, Polski podziemnej, łącznie z moimi pracownikami będziemy prowadzili działania naukowe, edukacyjne, tworząc, jak to kiedyś opisywałem, działaniach antykomunistycznych w czasie II wojny światowej, informacyjną barierę, która uniemożliwi, albo inaczej utrudni, bo to będzie właściwsze słowo, deprawowanie naszego społeczeństwa, naszych elit. I naszą rolą jest przede wszystkim przez badania odkrywanie tej rosyjskiej maskierowki i na tyle, ile możemy z tą sowiecko-rosyjską machiną propagandową, informacyjną, w której, tak jak kiedyś Adam opisywał w jednej ze swoich prac, nawet grupy przestępcze działają, które są narzędziem aparatu rosyjskiego. Będziemy zwalczali te elementy dezinformowania naszego społeczeństwa na tym naszym niewielkim olsztyńskim gruncie. Za udział w debacie bardzo dziękuję panu generałowi Andrzejowi Kowalskiemu, panu pułkownikowi Adamowi Jaworowi oraz profesorowi Karolowi Polejowskiemu, zastępcy prezesa IPN.